W tym
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Jak zwykle w sobotę witamy Państwa. Adamie.
Dzień dobry Państwu.
Witam również. Spytam od razu na wstępie dosyć brutalnie. Czy Pan Adamie haraczy w gały? Bo pojawiła się nowa definicja dżentelmena.
No tak, no nie, teraz już nie. Kiedyś trochę haratałem, ale tak na marginesie stwierdziłbym, że dżentelmeni to grają w golfa, a nie
raczej,
haratają.
Raczej. Ja oglądam kiedyś taki film Lozeja, gdzie dżentelmeni angielscy uczeni byli do bicia się po twarzach, żeby byli po prostu odporni, kiedy trzeba było walczyć o honor. Takie bardziej bezpośrednie.
No to taka jest bardzo znana angielska szkoła wychowania na twardych przywódców Imperium Brytyjskiego, bo kary cielesne należały do żelaznego repertuaru brytyjskich szkół dla dobrze urodzonych.
Tak, taka ciekawostka. Tak, pytam, bo mam taki pewnego rodzaju stary suchar, za przeproszeniem, związany z melomanem. Nie będę pana tu wciągał w zagadki, ale powiem tylko tyle, że meloman według tej definicji to jest facet, który kiedy słyszy śpiewającą w kąpieli kobietę do dziurki od klucza przykłada nie oko, tylko ucho.
No to ładne jest, to się wpisuje w repertuar takich opowieści też o melomanach, jaki jest pierwszy stopień umuzykalnienia. Stopień umuzykalnienia polega na tym, że się rozróżnia, kiedy grają, a kiedy nie grają.
Ja tak tutaj przy tej dziurce od klucza z tym uchem nawiązuję do pierwszego tematu związanego z odtworzeniem, czyli odtworzeniem starej płyty, która nazywa się Nagrania u Sowy. Co nasi słuchacze na ten temat?
Z tym byłam w ostatnich dniach właśnie bardzo zainteresowana, bo tu wybory do samorządów, a tu nagle odkrycie coś nowego, czego żeśmy nie słyszeli pół roku temu. Co ja myślę o tym? Więc myślę po swojemu. To jest podpucha po prostu.
To dobrze, że pani
upokorzenie naszego pana premiera. Dlaczego tak późno wszystko wychodzi? Gwałt wychodzi po 7 latach. Po 10 latach. Czemu to nie jest zaraz?
Hakata się znajdą. Albo mówił dobrze nasz premier, albo gadał durnicę, podpuszczając ich tam wszystkich. No to już trudno, to trzeba było to ocenić, jakim tam człowiekiem jest. Także mówię, każda władza deprawuje, dochodzi do nie wiadomo czego. Nawet zwykły radny on będzie podnosił rękę, będzie nie wiadomo za czym. I za 800 zł, czy za 400 jeszcze prędzej co było.
Część brudnej kampanii wyborczej. Zresztą ta brudna działalność opozycji ciągnie się już od trzech lat i ponad trzech lat i nie dziwię się, że to jest ich krzyk rozpaczy, krzyk niemocy, krzyk prawie tonącego, który nawet brzytwy się chwyta i będzie chwytał się dowolnych elementów, żeby tylko dopiec drugiemu.
Totalna farsa według mnie. Ludzie się burzą, a nie pamiętają, co było 30 lat do tyłu, kiedy z kolegami wjechaliśmy do kina i sokistą w Moszynku na stacji zdarnił krzyżyk. Także czego oni chcą od pana Mateusza? Popieram ten rząd i jestem pełny dla niego podziwu i życzę powodzenia.
Chodzi o wypowiedź pana premiera Morawieckiego. No dla mnie, powiem szczerze, okazał się normalnym gościem, takim jak każdy z nas.
Mówi pan dlatego, że premier potrafi przeklinać?
A dlaczego premier ma nie przeklął?
Znaczy, no wtedy nie był premierem, ale...
A pan nie przeklął nigdy?
Nie, nigdy.
A ktoś dobrze powiedział, kto jest bezwinny, rzuci kamienie.
Bronienie czegoś, w związku z tym i to śmiałem, to bronić się nie da. No, to co wszyscy słyszeliśmy jest no niepoważne. Chyba, żeby sięgnąć po sofistykę, ale do tego trzeba mieć głowę grecką. Ja bym to prowadził do dwóch rzeczy. Zdrada państwa w sensie politycznym i zdrada państwa jako wyprzedaż majątku narodowego. To chodzi o wszystkich. Ważne jest, kto to też panie redaktorze wypowiadał. No wypowiadali te słowa politycy z wszystkich opcji, którzy albo są u władzy w Polsce, albo u władzy w Unii Europejskiej, albo w koalicji, która chce dojść do władzy. Można by powiedzieć, że chichot gdzieś Goebbelsa do tej pory przebrzmiewa, że społeczeństwo nasze zostało ogłupione.
Jak zawsze chodzi o politykę. Jeżeli spojrzymy na kalendarz wyborczy, to mamy teraz wybory do sejmików wojewódzkich. Wkrótce będą wybory do Europarlamentu, a później będą wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. I oczywiście opozycja i sprzyjające jej media liczą na to, że coś na tym ugrają, ale pokazały się po tym całym serialu takich ataków na premiera Mateusza Morawieckiego, pokazały się nowe sondaże wyborcze, które pokazują, że w żaden sposób grzanie tego wydumanego, moim zdaniem, bardzo mocno tematu opozycji się nie przysłużyło. To znaczy im nie wzrosło, czyli Koalicji Obywatelskiej, razem mają 30%, natomiast PiS i Zjednoczona Prawica ma 37%, czyli dużo więcej niż cała Koalicja Obywatelska razem wzięta.
No bo tak, ja mam wrażenie, że ta fascynacja tym, co politycy mówią, nie wiem skąd ona się zupełnie bierze, przecież każdy racjonalnie myślący człowiek powinien oceniać polityków po tym, co zrobili. Niezależnie od tego, co mówili poprzednio, to znaczy, czy ktoś nam obiecał, że będziemy żyli w kraju wiecznej szczęśliwości na Zielonej Wyspie i że emerytury nawet ani drgną i będziemy bogaci, jeśli idzie o przyszłość, a potem wszystkie te obietnice złamał w praktyce, czy odwrotnie, że ktoś mówił, że negatywnie się wypowiadał o pewnych rzeczach, które gdzieś, a w drugą stronę okazuje się, że bardzo pozytywnie to jest odbierane przez społeczeństwo ta bieżąca działalność.
Panie Krzysztofie, odnoszę wrażenie, że osłuchaliśmy się już z taśmami. To jest temat, który jest eksploatowany od ostatnich kilku lat i oczywiście najpierw budził bardzo duże emocje. No tak to zazwyczaj jest. To jest tak zwany urok nowości, powiedziałbym lekko sarkastycznie. No a później nie wszystko staje się tak zwanym evergreenem, czyli przebojem wiecznie zielonym, którego byśmy chcieli wiecznie słuchać. Zresztą tam nie ma jakichś nowych wielkich sensacji, chociaż Onet epatuje nas informacjami, że no, są jakieś sensacyjne nagrania, które mogą uderzyć w Leszka Millera, w Aleksandra Kwaśniewskiego, w bardzo jeszcze wielu byłych lub obecnych prominentnych polityków.
Jakby to miało
ale
jakieś znaczenie.
Ja pytam, zadaję proste pytanie. Fakty. Proszę te taśmy pokazać. Jeśli je macie, to proszę pokazać, a nie opowiadać, co w nich jest.
Ja mam wrażenie, że takim twardym faktem, który do mnie dotarł w tym ostatnim tygodniu, to jest to, że zostaliśmy na wskutek takiego, a nie innego rządzenia pozbawieni około 400 miliardów złotych wpływów do budżetu przez te ostatnie 8 lat. I wydaje mi się, że to jest liczba, która miażdży wszystkie teksty, słowa przy wódeczce i ośmiorniczkach opowiadane.
Zdecydowanie tak, bo gdybyśmy jeszcze zadali jedno pytanie, kto stoi za tymi taśmami, to ja myślę, że stoi środowisko, szeroko pojęte środowisko ludzi tak zwanych służb, którzy no, wynajęli grupę kelnerów, która postanowiła to wszystko nagrać. Ale teraz, jeżeli zastanowimy się, dlaczego, skąd ten konflikt ludzi służb, bo ja nie mówię, że służb, tylko ludzi służb, to jest duża różnica.
No tak.
Bo ludzie służb nie muszą działać na zlecenie swoich szefów.
Nie muszą.
Zatem ja nie sugeruję, że za tym stoją szefowie tajnych służb lub ówczesny szef ABW, tego nie mówię. Ale ludzie związani ze służbami, którzy wiedzą, jak się pewne rzeczy robi. Gdybyśmy spojrzeli na pewien szeroki kontekst, to w tych latach premier Donald Tusk zapowiedział reformę tajnych służb. Między innymi wskutek zmiany struktury ABW, zmiany statutu, zlikwidowano Departament Ochrony Interesów Ekonomicznych państwa.
Czyli gdzieś w tle afera Amber Gold też gdzieś tam dzwoni daleko.
I afera paliwowa. Także.
Czyli te VAT-owskie przekręty też
tak.
Tam gdzieś.
No więc jeżeli jeszcze dołożymy do tego, że przecież no, bez wątpienia część tych oficerów lub pracowników to są państwowcy, no to ja sobie łatwo wyobrażam chęć odegrania się na rządzie czy na premierze, który postanowił wyrwać zęby niektórym tajnym służbom.
Ja mam takie wrażenie, panie Adamie, że my jak opisujemy politologicznie rzeczywistość, to zapominamy, że Błędem pewnym jest przypisywanie jednolitości tym podstawowym graczom, czyli uważamy, że Rosja to jest Putin i nic więcej.
No, to zdecydowany błąd oczywiście.
Że policja to jest pan komendant, cała reszta i tak dalej, tak. Że wojsko to wszystko jest... Nie, nie. Warto jest pamiętać o tym, tak jest moja refleksja w tej chwili historyczna, że my jesteśmy krajem, w którym rokosze i partyzantka jest we krwi naszej i takie pewnego rodzaju buntowanie się w rozmaity sposób. To jest nadzwyczaj ciekawe takie pytanie, jak w różnych społeczeństwach ludzie buntują się przeciwko establishmentowi. W Polsce buntujemy się w sposób bardziej otwarty i dla nas bunt wobec establishmentu jest czymś, z czym my żyjemy od setek lat.
Jasne. Buntujemy się także nie tylko w Polsce. Ten bunt sięga narodów Europy, które upominają się o swoją pozycję suwerena i nie chcą podlegać rządom wyimaginowanych bardzo często elit politycznych w imię narzucanych odgórnie ideologii. A wracając do struktur państwa, żadna struktura państwa nie jest monolitem. W obrębie szeroko pojętego państwa działa bardzo wiele instytucji, no,
być może,
z których bardzo
być
wiele
może za wyjątkiem,
prowadzi
być może za wyjątkiem,
swoje gry, panie Krzysztofie.
Ale być może za wyjątkiem naszego zachodniego sąsiada, który doprowadził jednolitość struktur do dużej perfekcji, za wyjątkiem jednego buntu Stauffenberga, który jest, jakby to powiedzieć, wyolbrzymiany jakby w sensie ideologii. No taki jedyny przypadek.
Ja znam jeszcze współczesny. Doszło do takiego małego buntu, do nieposłuszeństwa szefa Urzędu Ochrony Konstytucji. To jest niemiecki kontrwywiad,
ale to już nie...
który wygłosił kilka bardzo kontrowersyjnych tez dotyczących polityki Angeli Merkel i od razu zniknął z tego stanowiska. Przeniesiono go jako doradcę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Nawet tam z partyzantką sobie dają dosyć dobrze radę. Warto, szanowni państwo, zauważyć, że całą tą odgrzewał tą pomidorową z ryżem, taką mocno nieświeżą, portal niemiecki Onet. I do tego tematu właściwie wrócimy we wtorkowych naszych rozmowach.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Tematem wtorkowych rozmów otwartego mikrofonu była informacja, że według niemieckiej fundacji Bertelsmanna, która działa w Ameryce, a w gruncie rzeczy jest niemiecka, Polska spadła w rankingu demokracji. Podchwyciła to prasa w Polsce, zaczęło się grillowanie pod tytułem, że w Polsce się nie przestrzega demokracji. Posłuchajmy, co o demokracji mówią słuchacze.
No właśnie, panie redaktorze, niemiecki. Już samo to mówi. Wie pan co, ja nie wierzę mediom. I z prawa, i z lewa. Bo zależy z jakiej opcji, prawda? My jesteśmy tacy, oni są B.
Według standardu zachodniego to demokracja mi się wydaje ta doktryna zachodnia, która mówiła kiedyś za moich czasów, jak byłem w wojsku, że lepiej być czerwonym niż martwym. No to się stąd wszystko wzięło. To jest ta demokracja według zachodu. I jeśli tym standardem wyznacznikiem mają być Niemcy, Włosi, Austriacy, Francuzi. No przecież ktoś mordował ludzi w czasie II wojny światowej. Teraz okazuje się, że to oni wyznaczają nowe standardy. Niemcy nam zarzucają brak demokracji i tak dalej. Czy demokracją są dwie różne prędkości krajów, które są w Unii? Czy demokracją jest robienie za plecami innych członków Unii Nord Streamu z Rosjanami? Czy to jest demokracja? Niemcy chcą nas uczyć demokracji, porządku. Oni już pokazywali w pierwszej, drugiej wojnie światowej, jak się robi porządek. Ja jestem bezpartyjny. To, że się zarzuca członkom PiS-u, no robią źle, że chcą nas przymusić do czegokolwiek, że ograniczają nam nasze prawa, to jest nieprawda. Bo bardzo dużo, ja jestem facetem, który już jest po 50. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu. Przeżyłem już kilka ustrojów w Polsce i ja to widzę na własnej skórze.
No w Polsce demokracja, no to powiedzmy, że papierowa, czyli papier wszystko przyjmie. Poza tym nie czuję, bo jakbym czuł demokrację, to bym czuł wolność. A wolność jest to prawo wyboru. A w Polsce mamy prawo nakazu i zakazu. Nam się nakazuje wiele rzeczy i zakazuje. My nie możemy sami o sobie decydować, bo no niestety jesteśmy takim narodem, dajemy sobą sterować, manipulować różnym grupom. Przez wiele lat to było, więc no niestety zaczyna mi się przypominać powoli niedemokratyczny okres Polskiej Republiki Ludowej. No.
Jesteśmy w pewnym dylemacie, panie Adamie, bo z jednej strony musimy oceniać stan demokracji, tak jak każdy z nas to rozumie, a z drugiej strony to niemieckie poszturchiwanie nas w bok i pouczanie, moim zdaniem, takim mocno niestosowne jest, przynajmniej nie ci i nie w ten sposób. No bo tak jak się spytać racjonalnie, jak mierzymy demokrację, w jakich jednostkach, to takie mam wrażenie, że jednostka Bertelsmann to nie jest dobra jednostka do pomiaru demokracji.
No to jest bardzo niedobra jednostka. Oczywiście każda organizacja ma swoją historię. Fundacja Bertelsmanna ma również bardzo niechlubne
nazistowskie korzenie ma.
Karty. Tak, no była znana z drukowania podręczników dla Wehrmachtu. No oczywiście można powiedzieć, ktoś te podręczniki musiał drukować. Tak? No ale tak się składa, że robiła to Fundacja Bertelsmanna. W czasie wojny dwóch jej właścicieli było aktywnymi członkami SS. No i to jest dobry moment, żeby teraz zadać pytanie, dlaczego Niemcy uważają, że mają prawa do pouczania nie tylko Polaków, ale oni pouczają Greków, oni pouczają Włochów, Portugalczyków, Brytyjczyków.
Nawet Amerykanów.
Wszystkich Amerykanów bardzo lubią pouczać i to jeszcze bardziej niż nas. Otóż Niemcy uważają, jak napisała jedna z niemieckich gazet, że Niemcy są moralnym imperium, ponieważ bardzo dobrze przepracowali, mówię o tym, co oni o sobie myślą, bardzo dobrze przepracowali lekcje II wojny światowej. W tej chwili są wzorcowymi Europejczykami, wyzbywają się określenia naród, folk, to brzmi bardzo, fatalnie. Że tak powiem, fatalnie. I w związku z tym, że są tak wzorowymi Europejczykami, którzy przepracowali bardzo krytycznie swój udział w II wojnie światowej, mają teraz moralne prawo do pouczania innych. Taka oto jest konstrukcja myślowa niemieckich elit. Niezwykle wydumana, płytka intelektualnie w dalszym ciągu, natomiast pasująca doskonale do niemieckiej wizji politycznej polegającej na utrzymywaniu hegemonii w Europie.
Ja mam takie wrażenie, bo ja czytałem pamiętniki Moltkego, tego związanego z kręgiem krzyżowej, który jest też tam dalej wiązany z zamachem Stauffenberga, to mam takie wrażenie, że wśród niemieckich elit przedwojennych bardzo wyraźnie jakby da się wyczuć ten taki motyw, że my najlepiej potrafimy zorganizować rzeczywistość i że ten taki mit Übermensch'a, nie w sensie nazistowskim, tylko w takim sensie, że my mamy prawo do pouczania wszystkich, bo my najlepiej potrafimy to robić. I to jest taka, ja takie mam wrażenie, że to się zaczęło od Fryderyka Wielkiego, który wziął sobie w pacht niejakiego Woltera i razem z nim z dosyć podłego państwa, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, mówię o Prusach, bandyckiego w gruncie rzeczy, powiem wprost, uczynił wzorzec cywilizacyjny dla Europy i Niemcy dzisiaj, odwołując się do tych swoich intelektualnych korzeni, w podobny sposób narzucają światu swój taki, jakby to powiedzieć, prusko-nazistowski model rzeczywistości, ubrany w model takiego eleganckiego Europejczyka.
Dzisiaj to jest elegancki Europejczyk, ale w XIX wieku, kiedy rodził się niemiecki prometeizm, zwłaszcza po zwycięstwie w wojnie z Francją w 1871 roku, kiedy okazało się, że to jest na zachodzie nie ma większego imperium niż niemieckie, no może z wyjątkiem brytyjskiego. Niemcy poczuli się bardzo dobrze. Zaczęli formułować pewne doktryny dominacji w Europie Środkowej, więc ta teoria Lebensraumu to nie jest teoria hitlerowska, tylko ona się narodziła w XIX wieku. Jej autorem jest Friedrich Ratzel. Teoria także Mitteleuropa, czyli dominacji niemieckiej na obszarze Europy Środkowej, miała podstawy gospodarcze. Miał być teren rosnącego eksportu z Niemiec, a w przyszłości kolonizacji niemieckiej. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na prometeizm ze strony lewicowych elit Unii Europejskiej w stosunku do całej Europy Środkowej. Znana belgijska feministka Chantal Mouffe powiedziała, że Europa ma do wykonania gigantyczną pracę nad społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej, które należy wyzwolić z opresji państwa narodowego, religii, rodziny i innych tradycyjnych struktur. Więc to jest cały program wychowawczy nie tylko dla Polski, ale dla Czech, dla Rumunii, dla Węgier.
W ramach przypomnienia państwu o programach wychowawczych niemieckich, jak to działało w Polsce, mnie się tutaj przypomniał kasus obrońców Poczty Gdańskiej, którzy zostali osądzeni przez nazistowski sąd III Rzeszy i rozstrzelani. Potem się okazało, że sąd Rzeszy nie miał prawa sądzić mieszkańców wolnego miasta. Jakiś ważny trybunał w Karlsruhe uznał, że to był bezprawny mord sądowy. Natomiast nikt, ani rodzin, ani tych rozstrzelanych Polaków w ramach tej pedagogiki wstydu nie przeprosił. I z tą smutną konstatacją na temat jakby ingerowania Niemców w naszą demokrację zostawiam Państwo z tym głębokim przemyśleniem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.